Witam Państwa w ramach cyklu Książki pełne historii, cyklu, który jest przygotowywany przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. I dzisiaj mamy ogromną przyjemność gościć jednego ze współautorów książki Jan Paweł II w Szczecinie, przygotowania do wizyty, jej przebieg i przesłanie, pan dr Zbigniew Stanuch, historyk związany z Biurem Badań Historycznych Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Tak jak już powiedziałem, współautor książki, nie tylko historyk historii powszechnej, ale także teolog.
Dokładnie tak.
Panie doktorze, w ogóle kiedy odbyła się wizyta, przypomnijmy? Bo to jest końcówka PRL-u.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wizyta miała miejsce w Szczecinie 11 czerwca 1987 roku, 37 lat temu.
Zaraz porozmawiamy o szczegółach tej wizyty, jej kulisach, dlaczego w ogóle do niej doszło, bo ona miała taki też charakterystyczny przebieg. Do dzisiaj na przykład w archiwaliach, czy filmowych, czy zdjęciowych, widać zdjęcia z wtedy budowanego jeszcze seminarium tak naprawdę szczecińskiego. Ale tak, bo to jest miejsce bardzo specyficzne na mapie Polski, Szczecin. Ziemie odzyskane, stara stolica zachodniopomorskiego, no miasto, które zostało włączone w organizm Polski Ludowej na początku, potem PRL-u oczywiście od 1953 roku. Miasto, które no nie było miastem nigdy związanym z polskością. Miastem, które ma swoją bardzo ciekawą historię i miastem też, które miało swoją też bardzo ciekawą historię, jeśli chodzi o Polskę Ludową i PRL. Dla mnie bliski, ja jestem wielkim miłośnikiem Szczecina. W ogóle bardzo się cieszę, że pan doktor nas zaszczycił, bo podróż Warszawa-Szczecin to są podróże życia, ale z tego, co już wiem, one są znacznie krótsze niż jeszcze kilka miesięcy czy kilkanaście miesięcy temu. Bywałem w Szczecinie bardzo często w ostatnim okresie, no i ta podróż trwała albo 7, albo 8 godzin, potem 6, a teraz podobno już około 5 godzin tylko i można w tak szybkim czasie pokonać tę drogę, ale ta droga jest też w ogóle piękna i bardzo malownicza. Ja uwielbiam Szczecin, w ogóle to jest przepiękne miasto i bardzo ciekawe ze względu także na specyfikę, historię po 1945 roku, ale to też jest miasto, które, panie doktorze, no dosyć późno stało się miastem diecezjalnym. No, jak to w ogóle wyglądało po 1945 roku, jeśli chodzi o ludność wiernych, jego historię w tym obszarze, aspektu wiary, katolicyzmu?
Ten region Szczecin, te ziemie mają rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, swoją taką specyfikę. Wiele osób, mieszkańców Polski centralnej, wschodniej, południowej może być z tego powodu zdziwionymi, że pewne rzeczy, jeżeli chodzi o Kościół katolicki na ziemiach zachodnich, wydarzyły się tam dość późno. Właśnie w 1945 roku byliśmy, i to też jako historycy badamy, świadkami takiej specyficznej sytuacji, to znaczy zmiany społeczeństwa, kiedy ludność protestancka, wierzący Kościoła protestanckiego opuszczali te ziemie, napływali katolicy zarówno z terenów Polski centralnej, jak i ze wschodu, jak i również wracający robotnicy przymusowi z terenów Niemiec osiedlali się tam i to były dla nich zupełnie nowe tereny, zupełnie nowe ziemie, zupełnie nowy kraj. Nawet były kiedyś w Instytucie Pamięci Narodowej organizowane i prezentowane takie wystawy edukacyjne zatytułowane W poszukiwaniu nowego domu. Ci ludzie tam na tę ziemię przybywali, organizowali sobie życie i rola w tym Kościoła katolickiego była bardzo duża, ale ona była bardzo utrudniona z tego względu, że od razu po 1945 roku nie ustanowiono tam stałych diecezji. Ustanowiono tylko administrację apostolską, która miała charakter tymczasowy i którą stolica apostolska nie chciała do końca zaaprobować, oczekując, że dojdzie najpierw do podpisania traktatów pokojowych, między Polską a NRD i Republiką Federalną Niemiec, które to traktaty usankcjonują postanowienia wielkich mocarstw. I ten fakt, mam na myśli utworzenie diecezji szczecińsko-kamieńskiej, możliwy był dopiero w 1972 roku, kiedy zostało podpisane właśnie porozumienie pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec. To porozumienie dopiero otworzyło drogę do takiego formalnego przekształcenia tej administracji apostolskiej w mniejsze terytoria kościelne, w mniejsze diecezje.
Czyli, panie doktorze, czy ja dobrze rozumiem, czyli Szczecin podlegał diecezji po stronie niemieckiej, był diecezją związaną
z... Stolicą administracji apostolskiej był wówczas Gorzów Wielkopolski. To była największa administracja, największe terytorium kościelne, przypuszczam, nawet i w Europie, bo ono rozciągało się od dzisiejszego województwa lubuskiego poprzez dzisiejsze województwo zachodniopomorskie, włącznie z Koszalinem, to jest dawne województwo koszalińskie, czyni region bardzo ogromny i centrum życia religijnego było w Gorzowie. Tam odbudowano katedrę, tam kształcono pierwsze roczniki kapłanów, później przeniesiono ich do Goździkowa Paradyża, tam rozwijał się ruch pielgrzymkowy do Sanktuarium Maryjnego w Rokitnie. Tam była siedziba administratorów, biskupów, którzy byli kierowani na te ziemie jako rządcy. Także Szczecin jakby był częścią tej administracji, podlegał biskupowi gorzowskiemu. I ta sytuacja trwała do 1967 roku, kiedy te ziemie zostały wyłączone i, że tak powiem, znalazły się pod taką opieką stolicy apostolskiej. I ten stan od 1967 roku trwał do 1972. Czyli de facto tak naprawdę pierwszą taką postacią znaczącą, która sprawowała pieczę nad tymi ziemiami, to był kardynał Chląd. Później prymas tysiąclecia, prymas Wyszyński, od 1951 roku właśnie do tego 1967 roku był, można tak powiedzieć, ordynariuszem dla tych ziem, a desygnowani do pracy na ziemiach zachodnich biskup Pipluta, Stroba, Jerz, tak naprawdę byli jego sufraganami. I dopiero, tak jak wspomniałem, podpisanie porozumienia pomiędzy Polską a RFN otworzyło drogę, spełniając te wymogi, o których mówiłem na początku, których oczekiwała stolica apostolska, do tego, że te diecezje mogły powstać. I to jest właśnie o tyle specyficzna sytuacja, że jeszcze, proszę sobie wyobrazić, w latach 60. w jednym z periodyków wydawanych w stolicy apostolskiej Annuario Pontifico można było przeczytać takie zdanie o ziemiach, parafiach niemieckich znajdujących się w granicach państwa polskiego. Mieliśmy taki stan wieloletniej tymczasowości, i stąd wiele osób, a wynika to też z moich spotkań i rozmów z wieloma osobami, wspominają, że ich dziadkowie, babcie, kiedy tutaj przyjechali na te ziemie zachodnie, to proszę sobie wyobrazić, że jeszcze w latach 60. mieli w domu nierozpakowane niektóre walizki, ponieważ cały czas żyli w przekonaniu, że oni wrócą do swoich wcześniejszych domostw, do swoich parafii, traktowali ten okres jako okres przejściowy. Także to wszystko sprawiało, że bardzo często kardynał Wyszyński przyjeżdżał na te ziemie zachodnie, udzielał tutaj na tych ziemiach zachodnich sakramentu bierzmowania, odwiedzał nie tylko duże miasta jak Szczecin, ale również te mniejsze miejscowości, jak Stypnica, jak Wolin, jak Przybiernów, i spotykając się tam z ludźmi, widział i opisywał to później chociażby w promemoriach, widział te różnice tej ludności, tak?
Dziękuję, że pan wywołał właśnie promemoria, zresztą w księgarniach Instytutu Pamięci Narodowej, obok książki oczywiście pana doktora Zbigniewa Stanucha i księdza Grzegorza Wejmana, którą państwo widzicie, możecie też państwo nabyć tomy promemoria, był dodrukowany, przepraszam za przejęzyczenie, tom 1-3. W tej chwili ukazał się tam za 71 rok, ale faktycznie tutaj, panie doktorze, dziękuję, że pan wywołał książkę, bo to jest w ogóle doskonała książka w ogóle o historii powojennej, szeroko rozumiana, bo ksiądz kardynał Stefan Wyszyński bardzo wiele zagadnień analizuje, także odbudowę kościołów, także kwestie architektoniczne, ale rzeczywiście on cały czas na sercu do lat 70. włącznie ma troskę właśnie o zachodnią Polskę, jest świetnie zorientowany, wie kto, gdzie jest z imienia i nazwiska na parafii i zawsze jak jest w Gnieźnie, rzeczywiście robi wypady do zachodniej i północnej Polski, żeby okazać swoją troskę o te tereny.
Ja tylko dodam, jeżeli mogę, że stąd też między innymi przylgnął do niego taki przytomek szczeciński kardynał, ponieważ odwiedzając Szczecin, spotykając się z młodzieżą akademicką po uroczystej mszy świętej w kościele Jana Chrzciciela, otrzymał taką wiadomość, jak już pojawił się w zakrystii, że radio podało, że Stolica Apostolska wyniosła go do godności kardynała, na co kardynał Wyszyński stwierdził, że radio kłamie. Oczywiście to się okazało prawdą, ale to była taka informacja, która właśnie została go w Szczecinie, stąd potocznie niektórzy historycy, publicyści mówią o nim szczeciński kardynał, bo tam się dowiedział o tym, że o swojej nominacji.
I tutaj się takie rodzi pytanie, bo historia mojej rodziny, konkretnie mojej mamy, która po wojnie znalazła się w Szczecinie, no potwierdza to, o czym pan mówi w ogóle, o tym osadnictwie w zasadzie powojennym tych miejsc przez ludzi z Polski centralnej, wschodniej i tak dalej, i tak dalej. Szczecin jest miastem bardzo pięknym architektonicznie. Na szczęście nie został jakoś szczególnie zepsuty przez komunistów, tak jak państwo mogą popatrzeć na Warszawie, ale to są wszystkie warstwy, więc w zasadzie mamy i lata 40., 50. i przedwojnie, i lata 2000. I w ogóle jesteśmy w takim też szczególnym miejscu, gdzie to wszystko widzimy za oknem z panem doktorem i z państwem, którzy tutaj z nami są. Szczecin jest miastem wielu pięknych kościołów. Ja w trakcie rozmowy, przygotowując się do naszego spotkania, w trakcie rozmowy telefonicznej okazało się, że jeden z moich ulubionych, pięknych kościołów szczecińskich, niedaleko Komendy Wojewódzkiej, obecnie Policji, jak rozumiem, tam była wcześniej Komenda Milicji Obywatelskiej, jest kościołem akurat nie rzymskokatolickim, a polskokatolickim, ale mamy tam rzeczywiście też odbicie różnych stylów architektonicznych, jeśli chodzi o szczecińskie kościoły. Ile kościołów, parafii było katolickich jeszcze przed wojną? Czy były w ogóle takowe w Szczecinie?
Były, dlatego że jeszcze w XIX wieku, w sytuacji, kiedy na Pomorze Zachodnie napływali katolicy w poszukiwaniu pracy, zatrudniali się u gospodarzy w różnych gospodarstwach rolnych, w pewnym momencie zrodziła się taka potrzeba zadbania właśnie też na tym morzu tej religii wyznania protestanckiego o to, aby napływająca ludność miała też możliwość szerzenia, pogłębiania swojej religii, swojej duchowości. I jeżeli chodzi na przykład o Szczecin, to chociażby takim centrum takiego życia związane było, życia religijnego z kościołem Jana Chrzciciela. Powstawały oczywiście też kościoły w innych, mniejszych miejscowościach, bo przecież w moim rodzinnym Goleniowie istniejący do tej pory kościół pod wezwaniem świętego Jerzego został wybudowany w 1930 roku. Tylko dlatego, że ludzi, którzy tam napływali właśnie między innymi w związku z pracami na roli, do najbliższego kościoła katolickiego, do Bożysławca, mieli 12 kilometrów. Dlatego pozwolono na wybudowanie niedużego, skromnego kościoła, między innymi też i w Goleniowie, który przetrwał tą zawieruchę wojenną. Także katolicy nie byli pozbawieni przed wojną tej opieki religijnej. Głównie byli, że tak powiem, obsługiwani przez duchownych katolickich niemieckich. Niektórzy z nich w tej swojej posłudze na tyle mocno się angażowali, że nawet uczyli się języka polskiego, żeby móc spowiadać po polsku, żeby móc też dla tej ludności odprawiać msze święte po polsku. To się później zmienia po 1933 roku, kiedy w Niemczech Adolf Hitler dochodzi do władzy i ta polityka względem katolików ulega pewnemu zaostrzeniu. Także byli katolicy, były kościoły katolickie, była sprawowana opieka duchowa nad katolikami, ale stanowili oni mniejszość. Te proporcje zmieniły się właśnie po II wojnie światowej i ten kościół, o którym pan redaktor wspomniał, mieszczący się niedaleko dawnej komendy wojewódzkiej MO w Szczecinie, między innymi też pierwotnie miał być kościołem katolickim. Niemniej jednak władze komunistyczne wykorzystały tutaj trochę pewne takie spory międzywyznaniowe, tak to nazwijmy, i przyznały ten kościół trochę na przekór hierarchom katolickim, właśnie wyznawcom Kościoła polsko-katolickiego, i tak to jest do tej pory.
Rozmawiamy o tych kwestiach nie bez powodu, bo diecezja była, jest specyficzna. Jak Państwo też słyszą, pan doktor się świetnie na tych kwestiach zna, no, powstawała w bardzo konkretnych okolicznościach i no, Szczecin nigdy nie miał takich rekordów, na przykład powołań do seminariów, jak Tarnów. No raczej tak nigdy nie było, prawda? W tej chwili to też chyba kilkunastu kleryków łącznie na wszystkich, licząc wszystkie lata, jest w seminarium. No dobrze, ale jak wyglądała ta specyfika kościoła? Czy kościół w Szczecinie miał taką swoją specyfikę, że miał, nie wiem, swego rodzaju fluktuacje? No bo wiadomo, ta sytuacja także w kilkunastu, dziesięciu już w zasadzie ostatnich latach się zmieniała, bo to było miasto jednak związane z przemysłem. Ten przemysł też upadał po 89 roku, ale czy były takie, brzydko mówiąc, trochę zwyżki wiernych? Jak to się kształtowało w tych latach jeszcze perelowskich do lat 80.
Ja myślę, że tutaj taką podstawową, taka podstawowa trudność, z którą się spotykali wierni, wynikała po prostu z tego, że był utrudniony dostęp do kapłana, do duchownego. Ich nie było za wielu i proszę sobie teraz wyobrazić, to nie były takie czasy, tak jak teraz, gdzie, tak jak pan redaktor mówił, no 8 godzin kiedyś jechaliśmy z Warszawy do Szczecina, ale dojechaliśmy. Mi się co prawda kiedyś zdarzyło wyjechać z Warszawy o 17, dojechać o 2 w nocy, ale jednak dojechaliśmy, a tam na przykład często furmanką, końmi ci duchowni jakoś starali się docierać. I teraz proszę sobie wyobrazić biskupa, który ma po prostu przyjechać niemal całą ziemię zachodnią, żeby dotrzeć do Koszalina, do Sławna, najdalej wysuniętego punktu na mapie, żeby udzielić sakramentu na przykład bierzmowania. Stąd brały się te wizyty, między innymi troską duchową wiernych otaczał kardynał Wyszyński i tam na przykład jak czytamy relacje z takich wizyt, to ludzi było tysiące. Ludzie się nie mieścili w kościele, gdy dochodziło do uroczystego sakramentu bierzmowania. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że kiedy w 72 roku utworzono diecezję, dopiero diecezję szczecińsko-kamieńską, to też nie bez wpływu na rozwój życia duchowego, religijnego na tych ziemiach miały pewne fakty. Bo tak jak wspomniałem, życie religijne centrum to był Gorzów Wielkopolski. Proszę sobie wyobrazić, że przed 72 roku na terenie obecnej diecezji szczecińsko-kamieńskiej nie było ani jednego sanktuarium. Katedra, remont i rozbudowę katedry rozpoczęto dopiero na początku lat 70. Nowy ordynariusz, biskup Stroba, też na początku musiał zabiegać o jakiś pokój dla siebie i dla swojej kancelarii. Znam księdza, który z nim współpracował, który był przez 2 lata kanclerzem, księdza Bogdana Schmidta, który mówił, że wszystkie segregatory, teczki związane z różnymi sprawami organizacyjnymi, kapłańskimi, woził w bagażniku swojego samochodu. I to jest, mówimy tutaj o roku 72. I to jest to, czym wspomniałem na początku, że w 72 roku, jeżeli weźmiemy pod uwagę ziemie centralne położone na wschodzie czy południu, to tam takich problemów nie było, tak? I to też nie pozostawało bez wpływu na rozwój życia religijnego. Były oczywiście takie wydarzenia główne, centralne, które gromadziły wiernych, bo oprócz uroczystości związanych z udzieleniem sakramentu bierzmowania, mam tutaj też na myśli chociażby rok 66 i obchody milenium. Wtedy również oprócz uroczystości w Szczecinie kardynał Wyszyński planował przyjazd do Kołobrzegu, stolicy pierwszego biskupstwa, jak i do Kamienia Pomorskiego, które było stolicą biskupstwa kamieńskiego krótko przed reformacją. Ze względu jednak na ilość uroczystości w Polsce, uroczyste nabożeństwa mszy w Kamieniu Pomorskim i w Kołobrzegu przeniesione zostały na rok 67 i one rzeczywiście gromadziły rzesze wiernych. Kardynał Wyszyński wielokrotnie o tym mówił. On widział w tych oczach głód, pragnienie kontaktu z kapłanem, z duchownym, pragnienie tego rozwoju religijnego.
To się jeszcze bierze z tego, bo każdy z Państwa, nie wiem, kto miał może okazję podróżować, ale to też widać, jak się podróżuje pociągiem, tym bardziej samochodem, mała gęstość zaludnienia w zachodniopomorskim, no bo tam były i w okresie już XIX-XX wiek duże latyfundia niemieckie, a potem to zamieniono wszystko w PGR-y. Zresztą w sposób te PGR-y zakładano też czasami bandycki, stąd sprawa w ogóle buntu w Gryfinie, ale to jest inna kwestia i to jest też specyficzna ludność, która się czuje od początku wykorzeniona i no, zostawiona sama sobie. Co do Kamienia Pomorskiego, do dzisiaj są kapitalne festiwale organowe. O ile są do dzisiaj, bo byłem jakieś parę lat temu przed pandemią, ale w ogóle piękna miejscowość.
Są. Przy okazji planowania wizyty papieża w 87 roku też brano pod uwagę możliwość, rozpatrywano ewentualny koncert dla papieża w katedrze kamieńskiej, ale z tego ostatecznie zrezygnowano.
Przepięknie położona miejscowość, piękny kościół, fantastyczne koncerty. Panie doktorze, no to dobrze. W 79 roku po raz pierwszy Jan Paweł II przyjeżdża z wizytą do Polski. Dlaczego dopiero prawie 8 lat później jest odwiedzany ten Szczecin, który jest tak ważny i strategiczny dla także Kościoła? Dla komunistów zawsze był, no bo jak pan doktor dobrze wie i wszyscy szczecinianie, zawsze się przechodziło przez garnizon w Szczecinie, żeby awansować w sztabie generalnym w Warszawie. 10 lat Jaruzelski tam przebywa i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest do dzisiaj. Do dzisiaj każdy, kto chce awansować o ten Szczecin, musi zahaczyć. Dlaczego w przypadku, jakie były w ogóle kulisy tej wizyty? No, to wszystko jest oczywiście opisane.
W 79 roku nikt Szczecina nie rozpatrywał na trasie pielgrzymki Jana Pawła II. Brano pod uwagę ewentualnie Szczecin w 83 roku, ale do tego nie doszło. Nie doszło dlatego, że władze komunistyczne, tak jak to napisałem w książce, mając świeżo w pamięci zarówno wydarzenia 80 roku, ale też jeszcze wcześniejsze, 10 lat wcześniej. Mam na myśli grudzień 70, styczeń 71, później był sierpień 80. obawiały się, że wizyta Jana Pawła II w Szczecinie w 1983 roku może przerodzić się w jakiś jeden wielki manifest polityczny, antykomunistyczny, mówiąc krótko, w jakąś chucpę. Z drugiej strony też trzeba o tym pamiętać, że Episkopat Polski zbytnio też nie zabiegał o to, żeby Szczecin na tej mapie się znalazł, ale wierni zorganizowali się i pojechali na spotkanie z Janem Pawłem II do Częstochowy. I tutaj są pewne wątki, pewne wspólne mianowniki, bo wspominał pan redaktor o seminarium duchownym i tam między innymi odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Kamienia węgielnego, ten kamień pochodził z Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, poświęcony został w Częstochowie właśnie w 1983 roku podczas wizyty Jana Pawła II, a wmurowany w 1987 roku właśnie podczas wizyty 11 czerwca. Także kiedy nie udało się doprowadzić do wizyty w 1983 roku i tej zgody nie było, ordynariusz biskup Kazimierz Majdański czynił właśnie zabiegi mocne o to, żeby podczas następnej pielgrzymki Szczecin już znalazł się na trasie tej pielgrzymki, tej wizyty i te starania zostały zwieńczone sukcesem. Dlatego, że w 1986 roku spotkał się z Janem Pawłem II w Rzymie. Jan Paweł II zobowiązał się do tego, że przyjedzie do Szczecina, że będzie o tą wizytę zabiegał i ona miała właśnie też moim takim zdaniem, w moim odczuciu, puentować też te wcześniejsze wizyty znanych hierarchów, bo tak jak wspomniałem, kardynał Chlont utworzył administrację apostolską, odwiedził te ziemie, przejechał te ziemie zachodnie, zdążył jeszcze przed swoją śmiercią. Później był czas kardynała Wyszyńskiego, który, tak jak wspomniałem, jako ten ordynariusz czuł się w obowiązku, aby te ziemie odwiedzać. Czynił to nieraz, na przykład dwa razy w ciągu roku. Wspominał, odnosił się w swoich wywodach, w swoich homiliach do historii tych ziem, umacniał tych ludzi, przemawiał do nich. To samo czynił jego następca, prymas Glemb, który też te ziemię odwiedzał wcześniej, jako będąc po powrocie z Rzymu sekretarzem kardynała Wyszyńskiego, przyjeżdżał tutaj z tym Wyszyńskim i on również podczas różnych uroczystości, na przykład w 1982 roku, kiedy świętowano dziesięciolecie utworzenia diecezji, wspominał te lata wcześniejsze, zawsze oni odwoływali się do tych kwestii historycznych, zawsze wspominali tamte czasy i Glemb wspominał też właśnie to, co dla tych ziem zrobił Chlont i zrobił Wyszyński. Stąd to poczucie jakby odpowiedzialności w stosunku do ziemi zachodnich miał również Jan Paweł II i nawet myślę, że w pełni wyraził to już na sam koniec, kiedy z lotniska w Goleniowie odlatywał do Gdyni, bo 12 czerwca miał być w Gdańsku i żegnającemu go na lotnisku w Goleniowie biskupowi Majdańskiemu powiedział: dostaliście tą ziemię szczecińską, dbajcie o nią, tak? I ona, ta wizyta w 1987 roku to puentowała, te wcześniejsze wizyty, to co wcześniej owi hierarchowie dla tego kościoła na tych ziemiach zrobili, stąd Jan Paweł II czuł się w obowiązku, żeby tutaj przyjechać i rzeczywiście do tego doszło.
Zaraz opowiem o tym, co padło w ogóle, jakie było przesłanie Jana Pawła II. Na okładce Państwo widzą zdjęcie ołtarza. Gdzie w ogóle odbyła się msza z udziałem Jana Pawła II? W jakiej dzielnicy, części Szczecina?
Msza odbyła się na Jasnych Błoniach. To jest generalnie teren rekreacyjny położony blisko, obok właściwie urzędu miasta, gdzie urzęduje prezydent Szczecina. Teren rekreacyjny, piękny, bardzo
cały Szczecin.
bardzo często dużo zieleni, dużo kwiatów, dużo roślin. Szczecinanie lubią tam przybywać. Studenci na trawce lubią rozkładać koce i się uczyć.
Teraz też bulwary się zrobiły modne.
Teraz się bulwary też zrobiły modne. Także to było bardzo piękne miejsce i dlatego zastanawiano się, czy warto tą główną celebrę organizować na Jasnych Błoniach, dlatego że obawiano się, że będzie to po prostu ze szkodą dla tamtejszej roślinności. Rozważano również Wały Chrobrego, rozważano umieszczenie ołtarza głównego na statku. Niemniej jednak o to zabiegał biskup majdański. On chciał, żeby właśnie na Odrze odbyła się główna celebra.
Dobrze, że pan doktor dodał, bo niektórzy myślą, że Szczecin jest nad morzem. To jest taki odwieczny dylemat dyletantów i ignorantów z centralnej Polski południowej.
Panie redaktorze, ja zanim skończyłem historię, kończyłem szkołę średnią morską. Jakby tutaj był jakiś oficer statku, to by powiedział, że według prawa morskiego Szczecin leży nad morzem, bo obowiązują go przepisy morskie, a nie dotyczące przepisów żeglugi śródlądowej. Także stąd są pewne takie po prostu niuanse, ale to się też bierze właśnie z tego nauczania Jana Pawła II, który będąc właśnie na Jasnych Błoniach mówił o tym wietrze wiejącym z nadmorza i niektórzy to podchwycili i kontynuują to po prostu dalej. Ale jak kiedyś jednemu z moich kolegów próbowałem to wytłumaczyć, to spuentował to w ten sposób. No tak, Zbyszku, no to tak jakbym powiedział, że Kraków leży w górach.
No właśnie, trzeba jeszcze trochę podjechać, proszę Państwa, na to morze, ale co padło? Jakie słowa Jan Paweł II skierował do Szczecina?
Ja myślę, że ta cała właśnie wizyta w czerwcu była takim podsumowaniem tej wcześniejszej historii miasta, znaczy i tego regionu, tych ziem zachodnich. Przede wszystkim głównym takim motywem, takim przesłaniem, na które Jan Paweł II położył duży nacisk, to była rodzina. To była rodzina, to było coś, na czym bardzo zależało biskupowi majdańskiemu, który był znany z tego, że rodzina, życie rodzinne, podtrzymywanie więzi rodzinnych, to jest to, nad czym trzeba pracować i o co trzeba nieustannie zabiegać. To była taka pierwsza i podstawowa kwestia i w tym też duchu, to już na koniec głównej celebry, zwracał się też i do rodzin, i do ludzi młodych i tutaj w tym podsumowaniu, już na same zakończenie, padły takie słowa, które niektórzy, a ja się do nich zaliczam, porównują też do słów z 79 roku odnoszących się do Ducha Świętego. Bo Ojciec Święty, kończąc tą mszę świętą, nawiązał właśnie też do Ducha Świętego, mówiąc o tym wietrze wiejącym z nadmorza, tym symbolu Ducha Świętego, mówił między innymi o tym, że trzeba się zmagać, tak jak żeglarz stoi za sterem i zmaga się z wichurami, tak samo ludzie, szczególnie młodzi, muszą się zmagać i powinni pamiętać o tym, że kiedy przychodzą słabości, to powinni sięgnąć i pamiętać, i sięgnąć do tego ducha, którego mają w sobie z chrztu i bierzmowania i stać mocno, a nie upadać pod lada, pod muchem, aby jak ten żeglarz, stojąc mocno na nogach, dopłynąć do celu.
Czyli pan doktor był wtedy na tej mszy, krótko mówiąc.
Tak, byłem. Ale byłem tak mały, że po prostu to, co pamiętam, to, że trwało to bardzo długo i byłem już zmęczony. A było jeszcze bardzo gorąco. Było gorąco. I to jest taki mój jeden z ulubionych fragmentów i niektórzy publicyści, historycy porównują to z tym latami 79-80. czyli w jednym, w 79 roku padają słowa o Duchu Świętym, w 80 roku rozpoczynają się strajki. W 87 roku w Szczecinie papież mówi o Duchu Świętym, w 88 roku rozpoczynają się strajki.
Jest rozdział końcowy, specjalnie sobie to też wynotowałem, ale jeszcze raz sprawdziłem, czy dobrze wynotowałem. Jest taki rozdział przesłanie i owoce, bo o przesłaniu pan doktor właśnie powiedział i podrozdział pod tytułem owoce nauczania. No to proszę powiedzieć, jakie były owoce tej wizyty dla miasta, dla diecezji.
Myślę, że takim najważniejszym owocem tej wizyty było to, że w 1992 roku Jan Paweł II wyniósł diecezję szczecińsko-kamieńską do rangi metropolii szczecińsko-kamieńskiej, która swoim obecnie zasięgiem obejmuje diecezję zielonogórsko-gorzowską i koszalińsko-kołobrzeską. Także dla Szczecina było to bardzo duże wydarzenie, jakby wieńczące po prostu te lata odbudowy kościoła na tych ziemiach, bo tutaj warto też wspomnieć, że ta właśnie ta specyfika i to, do czego nawiązywał Jan Paweł II, to jest chociażby to, że właśnie takie seminarium duchowne zostało erygowane dopiero w 81 roku. Nie było, były problemy z wcześniejszym kształceniem kapłanów. Także wiele instytucji związanych z Kościołem powstawało bardzo późno i wyniesienie właśnie diecezji szczecińsko-kamieńskiej do rangi metropolii stanowiło w pewnym stopniu takie zwieńczenie tego wszystkiego, co się wcześniej działo. Oczywiście są też takie, można się tutaj domyśleć, pamiątki po Janie Pawle II ze Szczecinem, też związane z okresem, kiedy on nie był jeszcze papieżem, bo on na ziemię zachodnie też przyjeżdżał ze studentami, ze swoją grupą akademicką. Tutaj też organizował spływy kajakowe. Tutaj też wędrował po lasach i to są obecnie szlaki papieskie, odrestaurowane, odnowione, także jakby ktoś szukał pomysłu na wakacje, to można się kajakiem przypłynąć szlakiem papieskim. Poza tym, jeżeli chodzi o słowo, było organizowanych też wiele konferencji, wiele publikacji, między innymi Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego organizował kiedyś cykl takich konferencji Pamięć i Wdzięczność. I chodziło o to, aby podczas tych konferencji uhonorować, wspomnieć, podsumować też badania dotyczące tych właśnie wielkich hierarchów, którzy tutaj mają znaczący wkład w odbudowę katolicyzmu na ziemiach zachodnich. I tak była konferencja z cyklu Pamięć i Wdzięczność poświęcona kardynałowi Chlądowi, była konferencja o Wyszyńskim i była konferencja Pamięć i Wdzięczność poświęcona Janowi Pawłowi II, gdzie między innymi gościem był kardynał Dziwisz. Powstało wiele publikacji poświęconych Janowi Pawłowi II, zarówno naukowych, jak i także takich edukacyjnych projektów, które były realizowane w szkołach. Ja sam, kiedy otrzymałem informację o tym, że mam przygotowywać kolejną publikację o Janie Pawle II, zwątpiłem i na początku mówiłem, że to chyba nie ma za bardzo sensu, bo już wszystko po prostu na ten temat napisano i w rozmowie z moim przyłożonymi ciurkiem wymieniłem w punktach wszystkie tytuły, jakie są do tej pory się ukazały i zadałem, nie to, że byłem temu przeciwny, tylko od strony naukowej pytałem się, czy to ma sens. Ale kiedy posadzono mnie za biurkiem i przyniesiono dokumenty źródła kościelne i zacząłem je przeglądać, no to tak, to wtedy stwierdziłem, że tam jest jednak pewna luka i ta książka ją po prostu spina, ponieważ wcześniejsze publikacje, wcześniejsze konferencje poświęcone Janowi Pawłowi opierały się głównie o materiały właśnie państwowe, administracyjne, wytworzone przez bezpiekę, wytworzone przez administrację wyznaniową. Natomiast te, które wykorzystaliśmy w tej publikacji, były wykorzystane w niewielkim stopniu, tylko gdzieś jakieś pojedyncze jeden, dwa dokumenty przez jakiegoś księdza, na poczet jakiegoś artykułu i to wszystko. Natomiast my zrobiliśmy to po raz pierwszy, to znaczy kartka po kartce przyjrzeliśmy 5 pasów segregatorów i napisaliśmy książkę, co nam na pewne rzeczy otworzyły oczy też, ponieważ o wszystkich sprawach nie wiedzieliśmy, a dowiedzieliśmy się właśnie z tych kwerend, także ona pewne rzeczy też wnosi nowe do naszej wiedzy o Janie Pawle II.
A żeby się dowiedzieć jakie, to proszę przeczytać książkę pana doktora Zbigniewa Stanucha, którą napisał wraz z księdzem Grzegorzem Wajmanem, Jan Paweł II w Szczecinie. Ostatni wątek, nie chciałem go eksponować. Specjalnie go dopiero na koniec wydobywam, panie doktorze, bo dużo mówimy zawsze, Instytut zresztą to zawsze też badał od swojego początku, czyli wszystkie kwestie dotyczące rozpracowań, obserwacji, inwigilacji. Jak to wyglądało przy okazji tej wizyty?
Tak samo było podobnie i tutaj, jak przez cały okres funkcjonowania i Kościoła na ziemiach zachodnich, także główne tutaj działania były podejmowane przez ówczesnego szefa Wydziału do Spraw Wyznań w Szczecinie. Tutaj administracja wyznaniowa mocno współpracowała z bezpieką, i trzeba przyznać, że ich działania były na tyle skuteczne, a mieli po prostu jeden cel i mieli tutaj też wsparcie ze strony biskupa majdańskiego, ponieważ zarówno biskupowi, jak i władzom zależało na tym, żeby po prostu ta wizyta w 1987 roku nie przekształciła się w jakąś po prostu taką polityczną manifestację. Stąd bezpieka i administracja wyznaniowa wzięły pod lupę te środowiska katolików, które były określane mianem ekstremy politycznej. Mam tutaj na myśli chociażby środowisko duszpasterstwa ludzi pracy imienia księdza Popiełuszki, które funkcjonowało na terenie parafii obejmującej swoim zasięgiem szczecińską stocznię. I między innymi właśnie tam w tym środowisku prężnie działała pani Janina Trojanowska. Pod lupę wzięto również kościół, obecnie sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie do tej pory posługę pełnią księża chrystusowcy, ponieważ tam cyklicznie od 1984 roku organizowano msze święte za ojczyznę, które gromadziły i robotników, i różne środowiska związane z Armią Krajową, nauczycieli, stoczniowców. I też uważano, że tych ludzi trzeba po prostu pilnie obserwować, jak i również środowisko osób związanych ze Szczecińskim Klubem Katolików, który funkcjonował przy parafii pod wezwaniem księdza Andrzeja Boboli. Tam z kolei posługę pełnią do tej pory jezuici. Czyli takie osoby jak Janina Trojanowska, jak Edmund Bilicki, jak Stanisław Wądołowski i wiele innych osób, jak Mieczysław Ustasiak, znalazły się po prostu pod ścisłą obserwacją Służby Bezpieczeństwa i tam, gdzie tylko były jakieś po prostu podejrzenia, to od razu organizowane były najścia na mieszkania, rekwirowano jakieś ulotki, plakaty, mocno pilnowano tego, żeby nic na jasne błonia, nikt nie mógł niczego wnieść, jakiegoś transparentu, ale też pilnowano, żeby na trasie pielgrzymki nie pojawiły się jakieś hasła, jakieś transparenty. I to się generalnie udało. Biskupowi Majdańskiemu zależało na tym, żeby uroczystości przebiegły sprawnie i przyniosły wiele pozytywnych duchowych owoców. Władzom zależało na tym, żeby pokazać, że Szczecin jest pięknym, rozwijającym się miastem. Stąd między innymi wymyślono tą trasę przyjazdu z lotniska w Dąbiu na Jasne Błonia, to jest około 10 kilometrów, żeby przyjechać ulicami miasta i żeby zobaczyć po prostu, jak ten Szczecin się rozwija, co nie do końca podobało się osobistej ochronie Jana Pawła II, która uważała, że do tej pory, jak organizowano pielgrzymki, to dbano o to, żeby ta trasa przyjazdu była jak najkrótsza, bo wtedy ją łatwiej zabezpieczyć, uniknąć jakichś niebezpieczeństw. I to wszystko jedną i drugą stronę po prostu połączyło. Jednej i drugiej stronie zależało na tym, żeby tutaj do żadnych ekscesów nie doszło. I ten cel osiągnięto. Stąd jak się czyta relacje dawnych opozycjonistów, to niektórzy trochę tam z żalem przyznają, że nie udało się tak do końca przy okazji tej wizyty Solidarności zaistnieć, nie to co w Gdańsku. Klimat tej współpracy był generalnie taki pozytywny, bo jeden z dawnych opozycjonistów, pan Przemysław Fenrych, kiedy brał udział w ostatniej konferencji prasowej przed wizytą Jana Pawła II w Szczecinie, takiej podsumowującej, na której byli przedstawiciele władz i przedstawiciele Kościoła, to tak mniej więcej, tak podsumowując, napisał później w relacji, że to towarzystwo wyglądało tak, jakby już się dobrze ze sobą znało. Także ten cel osiągnięto i tak to wyglądało w Szczecinie.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Ja przypomnę, że też od jakiegoś czasu działa księgarnia firmowa Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, gdzie książka może nabyć. We wszystkich stacjonarnych księgarniach również, to jest nowość. Także za sprawą strony internetowej można książkę zamówić ipn.gov.pl. I bardzo dziękuję, że fatygował się pan doktor do nas na spotkanie tutaj do Centralnego Przystanku Historii w Warszawie z samego Szczecina, więc podwójne brawa, proszę państwa, dla pana doktora.
Dziękuję bardzo.